kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. Dziś kawałek świata Zofii Netter, która prowadzi szkołę jogi w Gdańsku. Panie Zosiu, po co jest ta joga właściwie? Ja widzę zdziwienie na twarzy. Tak generalnie chciałem zapytać. Nigdy nie próbowałem.
Joga jest przede wszystkim po to, aby budzić świadomość, utrzymywać nasze ciało i naszego ducha w zdrowiu.
To chodzi o świadomość?
Tak, generalnie chodzi o świadomość.
Bo dla mnie to jest rodzaj ćwiczeń, tak to odbieram, ja laik.
Tak, oczywiście. Najpierw zaczynamy praktykę od asan. Jest to jedna ze ścieżek jogi, jest ich 8. I asany przywracają to zdrowie na poziomie fizycznym, ale ponieważ jesteśmy połączeni, nie da się oddzielić ducha od ciała, więc joga budzi poprzez ciało wszelkie inne nasze aspekty.
A, bo mówi się, niektórzy psychologowie mówią, że emocje nosimy w ciele, tak?
Dokładnie tak i bardzo wyraźnie widać, ile emocji i jakie emocje są w nas zamrożone przez pierwsze 2 lata regularnej praktyki. Tak, wtedy mówimy, że...
Teraz ja robię wielkie oczy, 2 lata.
Tak, 2 lata uważamy, że przez pierwsze 2 lata osoba praktykująca jest uczniem początkującym, dlatego właśnie, że rozmrażamy wtedy ciało na tych takich najbardziej grubych, podstawowych poziomach. Otwieramy biodra, w których są właśnie też zamknięte emocje, otwieramy barki, wydłużamy kręgosłup, budujemy jego elastyczność i budujemy w ogóle świadomość ciała, świadomość tego, jaką jesteśmy geometrią i jak ta geometria wpływa na nasze życie.
Ja przepraszam, że zadaję takie być może banalne pytania, ale myślę, że cały czas wiele osób nie rozumie jogi.
Tak, bo jogę się rozumie poprzez praktykę. Można o niej czytać, to tak jak z każdą inną dziedziną. Możemy czytać, możemy wiedzieć, ale potem, żeby faktycznie zastosować zasady jogi w naszym życiu, to jest to po prostu wielka sztuka.
Bo jak to zrozumieć, że ktoś stoi w jakiejś tam pozycji i z tego, nie wiem, wynika zdrowie, lepsze samopoczucie, wynika lepsza kondycja fizyczna?
Przede wszystkim...
Ćwiczenia kojarzą się z ruchem.
Tak. I oczywiście jest to ruch. Wszystko jest generalnie w ciągłym ruchu. Kiedy stajemy na macie, to jest pierwszy, najważniejszy krok. Możemy czytać, myśleć. Mamy takich właśnie tutaj uczestników zajęć, którzy już rok się wybieramy do ciebie i w końcu się wybraliśmy. I ja mówię, dobrze, to teraz stańcie na macie i poczujcie, jak stoją wasze stopy. Czy w ogóle macie świadomość, jak chodzicie? Że wasz ruch zaczyna się od stóp, stawiacie stopy na ziemi, czy stawiacie je bardziej na palcach, czy na piętach, czy na bokach, czy wasze stopy rozszerzają się na zewnątrz, czy schodzą do środka, więc stańcie na macie i poczujcie ruch w górę, zbudujcie świadomość nóg, dotrzyjcie do bioder i od nóg pozwólcie, aby wasze wnętrze, to najzwyczajniej w świecie wnętrze, wnętrzności, tak, ustawiły się też w odpowiednim miejscu.
Stajemy i zaczynamy się skanować, tak?
Tak, można powiedzieć. Poprzez odpowiednie instrukcje nauczyciela, na przykład, żeby zbliżyć nogi do siebie, żeby rozszerzyć tylne uda, żeby docisnąć i wycofać wewnętrzne pięty i sprawdzić, jak to wpłynie na sztuw, co my poczujemy na przykład w brzuchu, tak? Od pracy nóg.
Na początku stajemy i myślimy o sobie, tak? Mhm.
Na początku stajemy i właśnie okazuje się, że myślimy, a nie czujemy. Więc przenosimy...
Jak to myślimy, a nie czujemy?
Ponieważ nam się wiele rzeczy wydaje, a ciało pokazuje tu i teraz i stan obecny. Możemy poprzez ciało poczuć, co się dzieje na przykład z naszą głową, tak? Co się dzieje w naszej głowie, że mamy totalny chaos, że nie potrafimy spojrzeć prosto przed siebie i nasz wzrok ucieka w dół, w górę, w bok. Ja proszę moich uczestników zajęć, spójrzcie przed siebie, tak jakbyście patrzyli na linię horyzontu. Część z nich patrzy do góry, w niebo i sobie myślę, dobrze, może tam mają horyzont. Też tak może być, tak? Ale horyzont jest horyzontem, patrzymy na niego poziomo, przed siebie, albo w dół. I też widzę wtedy, że jeśli ta osoba nie jest w stanie unieść wzroku na poziom horyzontu, to znaczy, że jest bardzo mocno w przeszłości, być może w jakiejś depresji, ma dużo tych, nie wiem, czy traum, z których potrzebuje się jakoś unieść, wznieść, ale praktyka, też ta fizyczna, wpływa właśnie na naszą świadomość, na naszą psychikę. Ja na przykład jestem przykładem osoby, która wyszła, myślę, że w największej części dzięki narzędziom, jakie oferuje yoga, z 12-letniej depresji, gdzie ja pamiętam przez 4 lata myślałam codziennie o śmierci. Także mam takie doświadczenie ze sobą i dzięki temu też widzę i mniej więcej wiem, jak mogę jogą pomóc ludziom, którzy chcą coś zrobić ze swoim życiem.
No właśnie, jak ty trafiłaś właściwie na tę jogę?
To chyba tak miało być. Ja już byłam wtedy w tej depresji.
Halo, byłaś w depresji, naprawdę? Bo nie wyglądasz.
Tak, wiem, już nawet nie pamiętam, jak to było, chociaż po części jestem w stanie to odtworzyć, ale nie potrzebuję tego. Trafiłam na jogę jako instruktor fitness. Pojechałam na konwencję jogi, taki świeżo upieczony instruktor fitness, do Wałcza. I tam była pierwsza lekcja jogi Body Mind. To było prowadzone przez szkołę chyba wtedy fitnessu Body Mind. Tak się ta szkoła wtedy nazywała. I nie dostałam się na lekcję na stepie. Po prostu nie było już dla mnie sprzętu i została mi jedyna opcja yoga. I mówię, no dobra, spróbuję. I pamiętam Agatę, naszą nauczycielkę, moją nauczycielkę później jeszcze przez kilka lat. Pamiętam, jak mówiła, ja nie wierzyłam, że mogę stać w zamkniętej formie. Pamiętam bardzo wyraźnie psa z głową do dołu i czuć po prostu swoje ciało. To dla mnie to było niesamowite, jak z osoby, która ćwiczy układ choreograficzny, gdzie się pocę, męczę, sapię, dyszę, mogę ustawić ciało w zamkniętej formie i dopiero poczuć, że moje ciało faktycznie się porusza w środku.
Pies z głową do dołu to jest jedna z jogowych pozycji, tak?
Tak, i to taka, taka bardzo popularna na wielu zdjęciach i filmach teraz pokazywana.
No przecież ty byłaś architektką.
Tak, można tak powiedzieć, że byłam. Skończyłam architekturę na Politechnice Gdańskiej. Obroniłam się później troszkę, bo właśnie już miałam inne rzeczy w głowie i w sercu.
Nie zaczęłaś projektować, bo słyszałam, że zaczęłaś projektować.
Tak, pracowałam, już na studiach pracowałam w biurze architektonicznym, potem w drugim, potem pojechałam do Warszawy i tam też już jako taki bardziej wolny strzelec znalazłam pracę w jednym z biur i troszeczkę mając już własną działalność, też wykonywałam jakieś takie drobne projekty, aczkolwiek za tym jakby moje serce nie poszło dalej. Ja chciałam pracować z ludźmi bezpośrednio, a nie na papierze. Po prostu zetknęłam się z taką rzeczywistością, że jednak muszę się dopasować w ramy często, które nie były ani piękne. Też było kombinowanie na wszelkie sposoby z różnymi przepisami, żeby tylko coś zmieścić, upchnąć i nie było tam faktycznie żadnej takiej swobody, którą ja odnajduję teraz w swojej obecnej pracy.
To się czuje, że nie robi się czegoś naprawdę tak do końca z sercem?
Oczywiście, że tak. I myślę, że bardzo wiele osób to czuje. Myślę, że też stąd jest wiele chorób takich związanych właśnie z takich psychiatrycznych, ponieważ ludzie robią to, co uważają, że muszą robić, chociażby dlatego, że muszą z czegoś żyć, a tak naprawdę nie zgadzają się wewnętrznie na to. My jako społeczeństwo jesteśmy bardzo mocno uwikłani w obecny system, więc uważam, że kiedy każdy pojedynczy człowiek wykona zmianę, chociażby odważy się pomyśleć, poczuć, co on tak naprawdę chciałby robić. Chociażby byłoby to najbardziej absurdalne zajęcie. Dlaczego na przykład osoba, która pracuje na wysokim menedżerskim stanowisku, nie może zostać terapeutą na przykład hipnozy? Nie wiem, czy ja dobrze to w ogóle określiłam, ale na przykład znam taką osobę, która właśnie wyszła z takiego stanowiska i prowadzi sesje hipnotyczne i spełnia się w tym. Bo też system nam zabiera czas, tak? Siedzimy w telefonach, oglądamy seriale na Netflixie, pracujemy, wyrabiamy nadgodziny. Mówię teraz oczywiście ogólnie i mam na myśli pracowników bardziej korporacyjnych. To kiedy my tak naprawdę mamy czas dla siebie? Jeśli każdy by znalazł chwilę dla siebie, 5 minut, pół godziny dziennie, żeby usiąść ze sobą po prostu i poczuć, co się dzieje ze mną,
z moim ciałem. Świat jest zadziwiający, dlatego że żyjemy coraz lepiej, w lepszym dobrobycie, a chorób psychicznych, a problemów wcale nam nie ubywa, a wydaje się, że czasami nawet wręcz przeciwnie.
Więc czy żyjemy faktycznie lepiej? Myślę, że wiele osób już rezygnuje z takiego dobrobytu, szeroko pojętego, na rzecz bardziej skromnego życia, takiego życia, gdzie mogą pójść do lasu, wyjechać na jakiś ciekawy warsztat. Myślę, że jesteśmy teraz, znaczy nawet nie myślę, wiem, że jesteśmy w teraz ogromnym procesie transformacji. Mamy dużo teraz możliwości naprawdę, żeby poczuć i naprawiać swoje życie i żyć tak, jak my chcemy, a nie to jak, tak, jak ktoś chce. A naprawdę jesteśmy tutaj na chwilę, na tej ziemi, w tych ciałach.
Tylko jak w tym wszystkim nie poczuć się gorszym, bo wiesz, to sąsiedzi kupują kolejnego suwa, a my zasuwamy do lasu, pieszo.
No to pytanie, jeśli chcemy mieć suwa, dobra, suwa, no to okej, robimy wszystko, żeby mieć suwa, ale czy ten suw przyniesie nam szczęście, nie? To tak jak kolejna sukienka w szafie, bądź kolejny zabieg na twarz. To jest właśnie taki wyraz...
Wiesz, niby to oczywiste, to wszystko i bardzo piękne, co mówisz, ale zawsze, albo bardzo często przychodzi potem porównanie.
No tak, no to już jest faktycznie problem, nie porównywać się do innych. No właśnie zaczynamy tutaj od poziomu akceptacji, tego uczy yoga. Ja też nie mam długich nóg, długich rąk, mam długi kręgosłup za to i jest mi trudno w wielu pozycjach, gdzie przychodzi taki uczeń początkujący, który ma dosłownie hinduskie proporcje i on już się zaplata w Bharadvajasanie, tutaj rękę zaplata za nogę i ja widzę, że to jest łatwość, ale nie ma tego ruchu od środka, więc ja widzę, że on tej pozycji nie rozumie tak głęboko, jak gdzieś tam uczeń zaawansowany mógłby zrozumieć, ale się nie porównuje. Ja po prostu biorę pasek, zaplatam pasek za nogę, chwytam ręką i jestem zapleciona i uzyskuję efekt wewnętrzny, tak? Ale nie porównuję się, aczkolwiek był to też proces, bo długo tego też nie mogłam zaakceptować. I w końcu, no ile razy można czegoś nie akceptować? No, na tym też chyba polega dojrzałość, tak? W wieku 20 lat może nie, ale w wieku 40 lat. To ja już po prostu akceptuję.
No to jak to było z tym procesem, że odeszłaś od tej swojej architektury?
Ja się zdecydowałam odejść od architektury, kiedy...
wchodziłaś tak z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, coraz mocniej i głębiej.
Tak, dokładnie. Brałam udział w szkoleniach, w kursach, w warsztatach. Natomiast w momencie, kiedy zdecydowałam się, że odejdę od ojca moich dzieci, musiałam dokonać wyboru. Ponieważ wiedziałam, że zostanę z rocznym i z dwuletnim dzieckiem sama i wtedy praca taka na działalności, na przykład przy projektowaniu wnętrz, przy tak małych dzieciach, nawet gdybym gdzieś wychodziła, no to nie byłoby mnie 10 godzin w domu. Nie chciałam tak malutkich dzieci zostawiać gdzieś w żłobkach, pod jakąś opieką, chociażby też nie opłacało mi się to finansowo. A wiedziałam, że jeśli będę prowadziła zajęcia z jogi, to jestem w stanie uzyskać jakiś przychód miesięczny, z którego będę mogła się po prostu utrzymać. I na początku prowadziłam te zajęcia po prostu w miejscach, w klubach, mogę tak powiedzieć, dopóki no, życie jednak nie kopnęło mnie mocniej i dzięki wspaniałym kobietom, którym dziękuję bardzo, że mnie tak wypchnęły, a to z jednego miejsca, a to z drugiego miejsca, po prostu powstała moja szkoła, która w 2019 roku w lipcu przeniosła się do obecnej siedziby, gdzie się w czasach pandemii pięknie rozwija.
Mówiłeś o tym życiu, które czasami nas przytłacza, takim życiu korporacyjnym, a teraz sama stałaś się panią bizneswoman, taką jogową i prowadzisz dużą szkołę.
Tak, to prawda, ale jestem sobie sama szefem, sterem i okrętem. Bardzo lubię to, co robię. Lubię być tym szefem, chociaż oczywiście się uczę jeszcze, jak to robić lepiej. Cały czas zastanawiam się, jak to robić, żeby nie pracować tak dużo, może nie wydatkować tak wiele energii, ale też mam czas na swoje, że tak powiem, naprawianie. Też dbam o swój czas wolny. Pomimo dwójki małych dzieci co chwilę rzucanych na zdalne, na stacjonarne. Na zdalne lekcje, na stacjonarne. To naprawdę jest też duży test dla jogina.
To właściwie ile ty godzin w tygodniu jesteś na macie?
Wiesz, że to jest trudne pytanie. Moje dziecko starsze mi to zawsze liczy, mój Leonard. Ostatnio policzył, nie wiem, 22 godziny?
W tygodniu?
W tygodniu, tak.
No to nie najgorzej. Myślałem, że jest gorzej.
Czasami jak jeszcze podejmuję jakieś zastępstwa, ale to jest innego rodzaju praca. To
bo ty prowadzisz zajęcia, to raz, tak? A z drugiej strony masz własną praktykę. To po co ci jeszcze ta własna praktyka?
Podczas własnej praktyki skupiam się na sobie, a nie na grupie i stąd wychodzi inspiracja też do prowadzenia zajęć. To jest podstawa, praktyka własna. Gdyby nie ona, no to działałabym bardziej odtwórczo, jednak dobrze jest poprowadzić zajęcia jogi w taki sposób, aby były one inspirujące ten taki zasiedziały, to się mówi w jodze, tamasowy umysł ociężały, trudny do ruchu jakiegokolwiek. Wiele jest takich osób, które przychodzą takie ociążałe. O kurczę, mam wziąć jeszcze jeden koc, mam wziąć pod te pośladki. No i tak patrzę, widzę, że ta osoba chodzi. Ale to jest tylko na początku. Później, dobrze, wezmę jeszcze jeden koc, już jest inna energia, już jest więcej lekkości. No tak, wezmę, bo już wiem, że jak wezmę więcej, to się będę lepiej czuł, bo mi się kręgosłup bardziej wydłuży.
Chodzi o to, żeby nie popaść w rutynę, w schematy?
Chodzi o to, żeby zaobserwować, w jakiej jest się rutynie i w jakich jest się schematach na co dzień. I one też są okej. No tak tutaj funkcjonujemy, tak? Ale pytanie, co one nam robią? Czy one nam robią dobrze, czy źle? Czy dzięki temu, że jesteśmy w jakimś schemacie, to chce nam się żyć i żyjemy, czy po prostu jesteśmy w jakimś stanie wegetacji, czy jesteśmy kreatywnymi twórcami swojego życia, czy po prostu biernymi obserwatorami czekamy na nie wiadomo co.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę bardzo.
Taka to właśnie była rozmowa z Zofią Netter, która prowadzi szkołę jogi w Gdańsku. A po wywiadzie opowiedziałem Zosi o Magdzie Rębowskiej, jogince, instruktorce chorej na mukowiscydozę, która zbiera pieniądze na lek wart aż 1 000 000 zł. Pamiętają Państwo z pewnością, że na ten cel my też zbieraliśmy pieniądze w akcji Pomoże, biega i pomaga. Zosia Netter na tę opowieść zareagowała natychmiast, no to koniecznie trzeba zrobić zajęcia w mojej szkole na rzecz Magdy Rębowskiej. No i odbędą się te zajęcia w sobotę 19 lutego. Specjalne zajęcia jogi dla początkujących na rzecz Magdy Rębowskiej 19 lutego. Szczegółów szukajcie Państwo na stronach Szkoły Jogi Zofii Netter, no i na naszej radiowej. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.